Mocno, mocno, Maryjko, aż do buźki. Skręcaj cięciwe palcami, by ci szyb nie spadł z siodełka. Dłoń mocno do policzka. Mierz, oboje oczu otwarte. Wstrzymaj teraz oddech. Strzał! Cięciwa, mimo wełnianego ochraniacza, boleśnie ukąsiła lewe przedramię. Ojciec chciał się odezwać, ale chwycił go kaszel. Ciężki, suchy, bolesny kaszel. Kaszle coraz okropniej, pomyślała Maryjka Baring, opuszczając łuk. Coraz okropniej i coraz częściej. Wczoraj rozkaszlał się, gdy brał na cel kozła. I na obiad była przez to tylko gotowana lebioda. Ja nienawidzę gotowanej lebiody. Nienawidzę głodu i nędzy. Stary Baring wciągnął powietrze, rzężąc zgrzytliwie. Pięć od środka poszedł twój szyb, dziewko. Całą pięć. A przeciem rzekał, co byś tak nie dygała, cięciwe spuszczając. A ty skaczesz, jakby ci ślimak wpełzł między półdupki. I mierzysz za długo. Z umęczonej ręki strzelasz. Szypy tylko psowasz. Dydźżem trafiła i nie pięć wcale, jeno pół pięci od środka. Nie pyskuj. Już ci bogowie mnie pokarali, dziewkę. Nie dojdę miasto syna zsyłając. Nie dojdą, nie jestem. A wnet okaże się. Strzelę raziczek jeszcze. A pomnij na to, com rzekł. Masz stać jako w ziemię wryta. I mierzyć i strzelać szybko. No czego krzywisz się? A bo wygadujecie na mnie. Moje ojcowskie prawo. Strzelaj. Napięła łuk, nadąsana bliska płaczu. Zauważył to. Kocham cię, Maryjko, powiedział głucho. Zawsze o tym pomnij. Spuściła cięciwe, gdy tylko lotka dotknęła kącika ust. Dobrze, powiedział ojciec. Dobrze, córko. I rozkaszlał się okropnie, rzężąco. Śniady łucznik z galerii zginął na miejscu. Strzała milwy trafiła go pod lewą pachę i weszła głęboko, więcej niż do połowy brzechwy, druzgocząc żebra, rozwalając płuca i serce. Wystrzelona o ułamek sekundy wcześniej, czerwonopióra strzała śniadego strzelca trafiła milwę nisko w brzuch i wyszła z tyłu, zdruzgotawszy miednicę, rozwaliwszy jelita i arterie. Łuczniczka padła na posadzkę jak uderzona taranem. Geralt i Kahir krzyknęli jednym głosem. Nie bacząc, że na widok upadku milwy strzelcy z galerii znowu wzięli się do łuków, wyskoczyli spod chroniącego ich portyku, chwycili łuczniczkę i wywlekli ją, gardząc gradem strzał. Jeden z grotów zadzwonił na hełmie Kahira. Drugi, Geralt przysiągłby, przeczesał mu włosy. Milwa zostawiała za sobą szeroką i lśniącą smugę krwi. W miejscu, w którym ją położyli, w mgnieniu oka wyrosła na posadzce olbrzymia kałuża. Kahir klął, ręce mu się trzęsły. Geralt czuł, jak ogarnia go rozpacz i wściekłość. Ciotka, zawyła Anguiem, ciotka, nie umieraj! Maria Baring otworzyła usta, kaszlnęła makabrycznie, wypluwając krew na podbródek. Ja też cię kocham, tatku, powiedziała całkiem wyraźnie. I umarła. Ogoleni akolici nie mogli dać sobie rady z szamoczącą się i wrzeszczącą Ciri. Na pomoc pośpieszyli im pachołkowie. Jeden, kopnięty celnie, odskoczył, zgiął się i padł na kolana, oburącz ściskając krocze i spazmatycznie łapiąc powietrze. Ale to tylko rozwścieczyło pozostałych. Ciri dostała pięścią w kark, otwartą dłonią w twarz. Przewrócono ją. Ktoś solidnie kopnął ją w biodro, ktoś usiadł na łydkach. Jeden z łysych akolitów, młody typ o złych, zielono-złotych oczach, ukląkł jej na piersi, wczepił palce we włosy i mocno szarpnął. Ciri zawyła. Akolita też zawył i wybałuszył oczy. Ciri zobaczyła, jak z ogolonej głowy strumieniami siknęła mu krew, brudząc biały kitel makabrycznym deseniem. W następnej sekundzie w laboratorium rozpętało się piekło. Załomotały wywracane meble. Przenikliwy trzask i chrupot pękającego szkła zlał się z potępieńczym wyciem ludzi. Rozlewające się po stołach i podłodze dekokty, filtry, eliksiry, ekstrakty i inne magiczne substancje mieszały się i łączyły. Niektóre w kontakcie syczały i buchały kłębami żółtego dymu. Pomieszczenie momentalnie wypełnił żrący fetor. Wśród dymu, przez wyciśnięte sfondem łzy, Ciri ze zgrozą zobaczyła, jak po laboratorium miota się z niesamowitą prędkością czarny kształt, przypominający olbrzymiego nietoperza. Widziała, jak nietoperz w locie zahacza o ludzi. Widziała, jak zahaczeni padają z wrzaskiem. Na jej oczach usiłujący umykać pachołek został poderwany z podłogi i ciśnięty na stół, gdzie miotał się, bryzgał krwią i skrzeczał wśród tłuczonych retort, alembików, probówek i kolb. Rozlewane mieszanki bryznęły na lampę. Zasyczało, zaśmierdziało, a w laboratorium nagle eksplodował ogień. Fala gorąca rozwiała dym. Ciri zacisnęła zęby, by nie krzyknąć. Na stalowym fotelu, tym przeznaczonym dla niej, siedział szczupły, szpakowaty, odziany w elegancką czerń mężczyzna. Mężczyzna spokojnie gryzł i ssał szyję przewieszonego przez kolano ogolonego akolity. Akolita cieniutko pokwikiwał i drgał konwulsyjnie. Wyprężone nogi i ręce podskakiwały mu rytmicznie. Trupiosine płomienie tańczyły po blaszanym blacie stołu. Retorty i kolby eksplodowały z hukiem, jedna po drugiej. Wampir oderwał kończyste kły od szyi ofiary, utkwił w Ciri oczy czarne jak gagaty. Bywają okazje, rzekł wyjaśniającym tonem, zlizując krew z warg, gdy zwyczajnie nie można się nie napić. Bez lęku, uśmiechnął się, widząc jej minę. Bez lęku, Ciri. Cieszę się, że cię odnalazłem. Nazywam się Emil Regis. Jestem, choć może wydać ci się to dziwne, druhem Wiedźmina Geralta. Przybyłem tu wraz z nim, by cię ratować. Do płonącego laboratorium wpadł uzbrojony najemnik. Druh Geralta odwrócił ku niemu głowę, zasyczał i wyszczerzył kły. Najemnik zawył przeraźliwie. Wycie długo cichło w oddali. Emil Regis zrzucił z kolana nieruchome i miękkie jak szmata ciało akolity, wstał i przeciągnął się zupełnie jak kot. Kto by pomyślał, powiedział, byle chmys, a jakże zacna w nim krew. To się nazywa ukryte walory. Pozwól, Cirillo, zaprowadzę cię do Geralta. Nie, wybąkała Ciri, nie musisz się mnie bać. Nie boję się, zaprotestowała dzielnie, walcząc z zębami, które uwzięły się, żeby szczękać. Nie w tym rzecz. Ale tu gdzieś więziona jest Yennefer. Ja ją muszę jak najszybciej uwolnić. Boję się, że Wilgefortz... Proszę, panie... Emil Regis. Ostrzeżcie, dobry panie Geralta, że jest tu Wilgefortz. To czarodziej, potężny czarodziej. Niech Geralt ma się na baczności. Musisz mieć się na baczności, powtórzył Regis, patrząc na ciało Milwy. Bo Wilgefortz to potężny mag. Ona zaś uwalnia Yennefer. Geralt zaklął. Dalej! Krzyknąłby krzykiem obudzić w kompanach upadłego ducha. Idziemy! Idziemy! Anguiem wstała. Otarła łzy. Idziemy! Pora, kurwa, skopać kilka dup! Czuję w sobie, zasyczał wampir, uśmiechając się koszmarnie, taką siłę, że mógłbym chyba cały ten zamek rozpieprzyć. Wiedźmin spojrzał na niego podejrzliwie. Aż tak to może nie, powiedział, ale przebijcie się na górne piętro i zróbcie trochę rabanu, żeby odciągnąć uwagę ode mnie. Ja spróbuję odnaleźć Ciri. Niedobrze, niedobrze się stało, wampirze, że zostawiłeś ją samą. Zażądała tego, wyjaśnił spokojnie Regis. Tonem i postawą wykluczającą dyskusję. Przyznam, zaskoczyła mnie. Wiem, idźcie na górne piętra, trzymajcie się. Ja spróbuję ją odnaleźć. Ją lub Yennefer. Odnalazł i to wcale szybko. Wpadł na nich znienacka, zupełnie niespodziewanie, wybiegając zza załomu korytarza. Zobaczył. A widok ten sprawił, że adrenalina aż zakłuła go w żyły na wierzchach dłoni. Korytarzem kilku drabów wlokło Yennefer. Czarodziejka była potargana i zakuta w łańcuchy, co nie przeszkadzało jej wyrywać się, wierzgać i kląć jak tragarz portowy. Geralt nie pozwolił drabom ochłonąć z zaskoczenia. Uderzył tylko raz, tylko jednego, krótkim ciosem z łokcia. Drab zaskowyczał po psiemu, zatoczył się z brzękiem i hukiem, wyciął głową o stojącą w niszy zbroję płytową, osunął się po niej, rozmazując krew na blachach. Pozostali, było ich trzech, puścili Yennefer i odskoczyli. Oprócz czwartego, który chwycił czarodziejkę za włosy i przyłożył jej nóż do szyi, tuż ponad dwimerytową obrożą. — Nie podchodź, zawył, zarżnę ją, ja nie żartuję. — Ani ja. Geralt zamłynkował mieczem i spojrzał drabowi w oczy. Drab nie wytrzymał. Puścił Yennefer i dołączył do kompanów. Wszyscy mieli już w rękach broń. Jeden zdarł ze ściennego panoplia zabytkową, ale groźnie wyglądającą halabardę. Wszyscy zgarbieni wahali się między atakiem a obroną. — Wiedziałam, że przyjdziesz — powiedziała Yennefer, prostując się do mnie. Pokaż, Geralt, tym huncfotom, co może wiedźmiński miecz. Wysoko uniosła skute ręce, napinając łączący okowy łańcuch. Geralt ujął Sichil oburącz, przekrzywił lekko głowę, przymierzył się i ciął. Tak szybko, że nikt nie dostrzegł ruchu klingi. Okowy z brzękiem upadły na posadzkę. Któryś z drabów westchnął. Geralt mocniej ujął rękojeść, przełożył palec wskazujący ponad jelec. Stań pewnie, Jen. Głowę lekko w bok, proszę. Czarodziejka nawet nie drgnęła. Dźwięk uderzonego mieczem metalu był bardzo nikły. Dwimerytowa obroża upadła obok kajdan. Na szyi Yennefer wykwitła jedna, tylko jedna maleńka czerwona kropelka. Zaśmiała się, masując nadgarstki, i odwróciła ku drabom. Żaden nie wytrzymał jej wzroku. Ten z halabardą, ostrożnie, jakby bojąc się, by nie zabrzękła, położył starożytną broń na posadzce. — Z kimś takim — wybąkał — to niech puszczyk się bije sam, mnie tam żywot miły. — Nam kazali — zamamrotał, cofając się drugi — kazali nam, my po niewoli. — Wżdy nie bylim — oblizał wargi trzeci — wam, ciężcy pani, w waszym uwięzieniu, zaświadczcie za nami. — Precz — powiedziała Yennefer. Wyzwolona z dwimerytowych okowów, wyprostowana, z dumnie uniesioną głową, wyglądała jak tytanka. Czarną, nieporządną grzywą zdawała się sięgać sklepienia. Drabi zemknęli, chyłkiem i nie oglądając się. Yennefer, zmalawszy do normalnych wymiarów, rzuciła się Geraltowi na szyję. — Wiedziałam, że przyjdziesz po mnie — mruknęła, szukając ustami jego ust. — Że przyjdziesz, choćby nie wiem co. — Chodźmy — powiedział po chwili, łapiąc powietrze. — Teraz Ciri. — Ciri — potwierdziła. A za sekundę w jej oczach rozjarzył się budzący grozę fioletowy żar. I Vilgefortz. Zza węgła wyskoczył drab z kuszą. Wrzasnął, strzelił, celując w czarodziejkę. Geralt skoczył jak pchnięty sprężyną. Machnął mieczem. Odbity bełt przeleciał tuż nad głową kusznika. Tak blisko, że kusznik aż się skurczył. Rozkurczyć się już nie zdążył. Wiedźmin doskoczył i rozpłatał go jak karpia. Dalej w korytarzu stało jeszcze dwóch. Też mieli kusze, też strzelili, ale zbyt trzęsły im się ręce, by mogli trafić. W następnej chwili wiedźmin był już przy nich i obaj umarli. — Którędy, Jen? Czarodziejka skupiła się, przymykając oczy. — Tędy, po tych schodach. — Jesteś pewna, że to dobra droga? — Tak. Zbiry zaatakowały ich tuż za zakrętem korytarza, niedaleko zdobnego archiwoltą portalu. Było ich więcej niż 10, a uzbrojeni byli nawet we włócznie, partyzany i korseki. Byli też zdecydowani i zawzięci. Mimo tego poszło szybko. Jednego Yennefer od razu ugodziła w środek piersi wystrzelonym z dłoni ognistym grotem. Geralt zawirował w piruecie, wpadł między pozostałych. Krasnoludzki Sichil migał i syczał jak wąż. Gdy padło 4, reszta uciekła, brzękiem i tupotem, budząc echa w korytarzach. — Wszystko w porządku, Jen? — Nie może być lepiej. Pod archiwoltą stanął Vilgefortz. — Jestem pod wrażeniem — powiedział spokojnie i dźwięcznie. — Naprawdę jestem pod wrażeniem, wiedźminie. Jesteś naiwny i beznadziejnie głupi, ale techniką rzeczywiście możesz imponować. — Twoi zbóje — odpowiedziała równie spokojnie Yennefer — właśnie zrejterowali, zostawiając cię na naszej łasce. — Oddaj mi Ciri, a darujemy cię zdrowiem. — Wiesz, Yennefer — wyszczerzył się czarodziej, że to już druga dzisiaj tak wspaniałomyślna oferta? Dziękuję, dziękuję. A oto moja odpowiedź. Uważaj, wrzasnęła Yennefer odskakując. Geralt odskoczył również. W samą porę, bijący z wyciągniętych rąk czarodzieja słup ognia, zamienił w czarną i syczącą maś miejsce, gdzie przed chwilą stali. Wiedźmin starł z twarzy sadzę i resztki brwi. Zobaczył, że Vilgefortz wyciąga rękę. Zanurkował w bok, przypadł do posadzki za bazą kolumny. Huknęło tak, że aż zakłuło w uszach, a cały zamek zatrząsł się w posadach. Huk przetoczył się echem po zamku. Ściany zadygotały. Zadzwoniły żyrandole. Spadł z łoskotem wielki, olejny portret w pociągniętej po złotką ramię. Najemnicy, którzy nadbiegli od strony westybulu, mieli w oczach dziki strach. Stefan Szkelen ostudził ich groźnym spojrzeniem, przywołał do porządku marsową miną i głosem. Co tam? Gadać! Panie koroner, wycharczał jeden, zgroza tam, to są demony i diabły, z łuków szyją niechybnie, rąbią strasznie, śmierć tam, czerwono wszędzie od juchy. Z 10 padło, może więcej, a tam, słyszycie? Huknęło znowu, zamek zatrząsł się. Magia, mruknął Szkelen. Wilgefortz, no. Zobaczymy się, przekonamy kto kogo. Nadbiegł następny żołdak. Był blady i opruszony tynkiem. Przez dłuższą chwilę nie mógł wykrztusić słowa. Gdy wreszcie przemówił, latały mu ręce i trząsł się głos.
Tam, potwór, panie koroner, jak wielki czarny gacek. Na mych oczach głowy ludziom urywał. I no krew sikała, on świszczał, a śmiał się, takie miał zębiska.
Głów nie uniesiem, zaszeptał ktoś za plecami puszczyka. Panie koroner, zdecydował się przemówić Borashmun, to są upiory. Widziałem młodego grafa Kahira Epkella, a przecież on nie żyje. Szkelen spojrzał na niego, ale nic nie powiedział. Panie Stefanie, wybełkotał Dakr Silifant, z kim nam tu wojować przyszło?
To nie są ludzie, wyjęczał któryś z najemników. Charakterniki to są i piekielne czarty. Nie wydoli przeciw takim ludzka moc.
Puszczyk skrzyżował ręce na piersi, powiódł po żołdakach wzrokiem śmiałym i władczym. Nie będziemy więc, oznajmił gromko i dobitnie, mieszać się do tego konfliktu sił piekielnych. Niech tam sobie demony walczą z demonami, czarownicy z czarownikami, a upiory z powstałymi z grobów umrzykami. Nie będziemy im przeszkadzać. My sobie tutaj spokojnie poczekamy na rezultat boju. Twarze żołdaków pojaśniały. Morale wzrosło wyczuwalnie. Te schody, podjął mocnym głosem Szkelen, to jedyna droga wyjścia. Poczekamy to. Zobaczymy, kto spróbuje nimi zejść. Z góry rozległ się straszliwy huk. Ze sklepienia ze słyszalnym szelestem posypała się sztukateria. Zaśmierdziało siarką i spalenizną. Za ciemno tu! Zawołał puszczyk gromko i śmiało, by dodać ducha swemu wojsku. Żywo! Zapalić co się da! Pochodnie, łuczywa! Musimy dobrze widzieć, kto pojawi się na tych schodach. Napełnić jakimś paliwem te żelazne kosze. Jakim paliwem, panie? Szkelen bez słowa pokazał jakim. Obrazami? Spytał z niedowierzaniem żołdak. Malowidłami? Tak jest, parsknął puszczyk. No co tak patrzycie, sztuka umarła. W drzazgi poszły ramy, wstrzępy obrazy. Dobrze wysuszone drewno i przesycone pokostem płótno zajęły się natychmiast. Ożyły jasnym płomieniem. Borashmun patrzył. Był już całkowicie zdecydowany. Huknęło, błysnęło. Kolumna, zza której w ostatnim niemal momencie zdążyli odskoczyć, rozpadła się. Trzon złamał się, zdobiona akantem głowica gruchnęła o posadzkę, miażdżąc terakotową mozaikę. W ich stronę poleciał z sykiem piorun kulisty. Yennefer odbiła go, krzycząc zaklęcia i gestykulując. Wilgefortz szedł w ich stronę. Jego płaszcz powiewał jak smocze skrzydła. Yennefer się nie dziwię, mówił idąc. Jest kobietą, a więc istotą ewolucyjnie niższą, rządzoną zamętem hormonalnym. Ty jednak, Geralt, jesteś przecież nie tylko mężczyzną z natury rozsądnym, ale i mutantem, na emocje niepodatnym. Skinął ręką. Huknęło, błysnęło. Piorun odbił się od wyczarowanej przez Yennefer tarczy. Mimo twego rozsądku, przemawiał dalej Wilgefortz, przelewając ogień z dłoni do dłoni, w jednej sprawie wykazujesz zadziwiającą, a niemądrą konsekwencję. Niezmiennie pragniesz wiosłować pod prąd i sikać pod wiatr. To musiało skończyć się źle. Wiedz, że dziś, tu, na zamku Stygga, wysikałeś się pod huragan. Gdzieś na dolnych kondygnacjach wrzała walka. Ktoś krzyczał okropnie, zawodził, wył z bólu. Coś się tam paliło. Ciri węszyła dym i swąd spalenizny. Czuła powiew ciepłego powietrza. Coś huknęło z taką mocą, że aż zadygotały wspierające sklepienie kolumny, a ze ścian posypał się stiuk. Ciri ostrożnie wyjrzała zza węgła. Korytarz był pusty. Poszła nim szybko i cicho, mając po prawej i po lewej rzędy ustawionych w niszach posągów. Widziała już kiedyś te posągi. W snach. Wyszła z korytarza i wpakowała się prosto na człowieka z dzidą. Odskoczyła gotowa do salt i uników. I wówczas zorientowała się, że to nie człowiek, ale siwa, chuda i zgarbiona kobieta. I że to nie dzida, ale miotła. Więziona jest gdzieś tutaj, odchrząknęła Ciri. Czarodziejka o czarnych włosach. Gdzie? Kobieta z miotłą milczała długo, poruszając ustami, jak gdyby coś żuła. A mnie skąd to wiedzieć, gołąbeczko? Wymamrotała wreszcie. Być ja tu ino sprzątam. Nic ino sprzątam po nich i sprzątam, powtórzyła w ogóle nie patrząc na Ciri. Ani nic ino cięgiem brudzą. No pojrzyj sama, gołąbeczko. Ciri spojrzała. Na posadzce widniała zygzakowato rozmazana smuga krwi. Smuga ciągnęła się kilka kroków i kończyła przy skurczonym pod ścianą trupie. Dalej leżały jeszcze dwa trupy. Jeden zwinięty w kłębek, drugi nieprzyzwoicie wręcz rozkrzyżowany. Obok nich leżały kusze. Cięgiem brudzą! Kobieta wzięła kubeł i szmatę, uklękła, zabrała się do wycierania. Brud, nic więcej, ino brud, cięgiem brud! A ty sprzątaj i sprzątaj! Czy będzie kiedy koniec temu? Nie, powiedziała głucho Ciri. Nigdy. Taki już jest ten świat. Kobieta przestała wycierać, ale głowy nie podniosła. Ja sprzątam, powiedziała. Nic więcej. Ale tobie, gołąbeczko, powiem, że trzaci prosto, a potem zaś na lewo. Dziękuję. Kobieta niżej opuściła głowę i wznowiła wycieranie. Była sama. Sama i zabłąkana w plątaninie korytarzy. Pani Yennefer! Do tej pory zachowywała ciszę, obawiając się ściągnąć sobie na kark ludzi Wilgefortza, ale teraz... Yennefer! Zdawało jej się, że coś usłyszała. A tak, na pewno. Wbiegła na galerię, a stamtąd do dużej hali, między smukłe filary. Do jej nozdrzy znowu dobiegł odór spalenizny. Bonhart jak duch wychynął z niszy i uderzył ją pięścią w twarz. Zatoczyła się, a on skoczył na nią jak jastrząb. Chwycił za gardło, przed ramieniem przydusił do muru. Ciri spojrzała w jego rybie oczy i poczuła, jak serce zjeżdża jej w dół do podbrzusza. — Nie odnalazłbym cię, gdybyś nie wołała — wycharczał. — Aleś wołała. Nadomiar tęsknię. To za mną tak tążyłaś, kochaneczko? Wciąż, przypierając ją do muru, wsunął dłoń we włosy na karku. Ciri zaszarpała głową. Łowca wyszczerzył zęby. Przejechał dłonią po jej ramieniu, ścisnął pierś, brutalnie złapał za krocze. Potem puścił ją, pchnął, aż osunęła się po ścianie. I rzucił jej pod nogi miecz. Jej jaskółkę. A ona momentalnie wiedziała, czego chce. Wolałbym na arenie, wycedził, jako ukoronowanie, jako finał wielu pięknych przedstawień. Wiedźminka kontra Leo Bonhart. Ech, płaciliby ludzie, by coś takiego zobaczyć. Dalej, podnieś żelazo i dobądź go z jaszczura. Usłuchała, ale nie wyciągnęła klingi z pochwy. Przewiesiła tylko pas przez plecy tak, by rękojeść była w zasięgu ręki. Bonhart cofnął się o krok. Myślałem, powiedział, że wystarczy mi, jeśli ucieszę oczy widokiem tych zabiegów, jakie szykuje dla ciebie Wilgefortz. Myliłem się. Ja muszę poczuć, jak twoje życie spływa po mojej klindze. Plugawię na czary i czarowników, na przeznaczenie, na przepowiednie, na losy świata, plugawię na starszą i na młodszą krew. A cóż znaczą dla mnie te wszystkie wróżby i czary? Co mi z nich przyjdzie? Nic, nic nie da się porównać z przyjemnością... Urwała. Widział, jak zaciął usta, jak złowrogo błysnęły mu oczy. Wypuszczę ci krew z żył, wiedźminko, zasyczał. A potem, zanim ostygniesz, odświętujemy zaślubiny. Jesteś moja i umrzesz moja. Dobądź broni. Rozległ się daleki huk. Zamek zadygotał. Wilgefortz, wyjaśnił z kamienną twarzą Bonhart, robi tam miazgę z twoich wiedźmińskich ratowników. Dalej, dziewczyno, dobądź miecza. Uciekać, pomyślała, ziębnąc z trwogi. Uciekać w inne miejsce, w inne czasy, byle dalej od niego, byle dalej. Czuła wstyd. Jakże to tak uciekać? Zostawić ich na łaskę Yennefer i Geralta? ale rozsądek podpowiadał. Martwa nie na wiele się przydam. Skupiła się, przyciskając pięści do skroni. Bonhart momentalnie pojął, co się święci. Rzucił się ku niej, ale było za późno. W uszach Ciri zaszumiało, coś błysnęło. Udało się, pomyślała z triumfem. I od razu pojęła, że triumf był przedwczesny. Pojęła to, słysząc wściekłe wrzaski i klątwy. Fiasku winna była chyba zła, wroga i paraliżująca aura tego miejsca. Przeniosła się, ale niedaleko. Nawet nie poza zasięg wzroku. W przeciwny koniec galerii. Niedaleko od Bonharta. Ale poza zasięg jego rąk i jego miecza. Przynajmniej chwilowo. Ścigana jego rykiem, Ciri odwróciła się i pobiegła. Przebiegła długim i szerokim korytarzem, śledzona martwymi spojrzeniami alabastrowych kanefor podtrzymujących arkady. Skręciła raz, potem drugi raz. Chciała zgubić i zmylić Bonharta. Nadto kierowała się ku odgłosom walki. Tam, gdzie walczono, byli jej przyjaciele. Wpadła do wielkiego, okrągłego pomieszczenia, pośrodku którego stała na marmurowym cokole rzeźba przedstawiająca kobietę z zakrytą twarzą. Najpewniej boginię. Z pomieszczenia wychodziły dwa korytarze. Oba dość wąskie. Wybrała, na chybił trafił. Oczywiście, wybrała źle.
Dziewka! Ryknął jeden ze zbirów. Mamy ją!
Było ich zbyt dużo, by mogła ryzykować walkę. Nawet w wąskim korytarzu. A Bonhart był już pewnie blisko. Ciri zawróciła i rzuciła się do ucieczki. Wpadła do sali z marmurową boginią. I zmartwiała. Przed nią stał rycerz z wielkim mieczem. W czarnym płaszczu i w hełmie ozdobionym skrzydłami drapieżnego ptaka. Miasto płonęło. Słyszała ryk ognia, widziała trzepoczące płomienie, czuła gorąco pożaru. W uszach miała rżenie koni, wrzask mordowanych. Skrzydła czarnego ptaka załopotały nagle, kryjąc sobą wszystko. Na pomoc! Cintra, pomyślała przytomniejąc, wyspa Tanet, doścignął mnie aż tu, to demon, jestem osaczona przez demony, przez koszmary z moich snów, za mną Bonhart, przede mną on. Słychać było krzyki i tupot nadbiegających pachołków. Rycerz w hełmie z piórami zrobił nagle krok. Ciri przełamała strach, wyszarpnęła jaskółkę z pochwy. Nie dotkniesz mnie!